Laudetur Jezus Chrystus. Jakiś czas temu mówiłem o osobie świętego Piotra. Dzisiaj chciałbym wziąć na warsztat świętego ojca Pio, jednego z moich ulubionych świętych, ale myślę, że wielu ma z nim jakiś kontakt, wielu próbuje modlić się do niego, zna historię jego życia. Natomiast chciałbym rozpocząć taki cykl, od czasu do czasu nagrać jakiś odcinek o naprawdę wybitnych świętych. Mamy w Kościele katolickim wybitnych świętych, którzy są żywym dowodem na istnienie Pana Boga. Naprawdę. Są oczywiście na wszystko dowody, to nie jest tak, że opowiadam bajki dla samego opowiadania bajek, choć wiadomo, że w niektórych katolickich treściach często na wyrost się o pewnych rzeczach mówi. Natomiast chciałbym odnosić się tylko do tego, co jest potwierdzone. Myślę, że to będzie bezpieczniejsze i dzięki temu można odkryć, jak wyjątkowa jest świętość. Wielu młodym ludziom świętość kojarzy się z tym, że ojej, to teraz całe życie będę musiał różańca odmawiać i codziennie nam przechodzić i tak ma wyglądać niebo, to ja dziękuję. Dlatego chciałbym pokazać świętość z takiej strony fascynującej, pociągającej, pokazującej tak naprawdę, że Pan Bóg potrafi przekraczać wszelkie prawa, te, które są obowiązują w świecie. I mamy tutaj osobę świętego ojca Pio. Urodził się w Pietrelcinie w 1887 roku. Kiedyś przyjechał do niego Karol Wojtyła, to tak w ramach dygresji, kiedy był młodym księdzem. Wyspowiadał się u niego, był u niego na mszy świętej i w trakcie jednej z rozmów okazało się, że ojciec Pio przekazał mu taką informację, że kiedyś będzie papieżem Kościoła katolickiego. Dopiero po wielu latach wrócił do tego, aby o tym porozmawiać. Natomiast niesamowita zbieżność, jak to Pan Bóg, to są takie naczyna połączone, prawda? Czyli Pan Bóg różnych ludzi styka na swojej drodze po to, aby chwała Boża mogła objawiać się w życiu niejednego człowieka. Święty ojciec Pio przez wiele lat niestety bardzo cierpiał fizycznie, duchowo, był też słabego zdrowia. W zasadzie nawet jako młody ksiądz, zamiast siedzieć w zakonie, co chwilę był odsyłany do swojej rodzinnej miejscowości po to, żeby odpocząć. To wzbudzało zazdrość wielu kolegów z roku, wielu innych współbraci. Nie byli w stanie zrozumieć tego, dlaczego żyje w taki sposób. Nie byli w stanie zrozumieć tego nawet, że cierpi, ponieważ początkowo nic nie było widoczne. Oskarżali go o różne rzeczy, ale faktycznie za każdym razem, kiedy ktoś wyjątkowo zbliża się do świętości, czyli do Pana Boga, kiedy faktycznie zaczyna uczestniczyć w jego życiu, kiedy faktycznie zaczyna rozwijać się duchowo, wzbudza to bardzo często zazdrość wielu ludzi. Tam pojawiły się oskarżenia o defraudację pieniędzy, pojawiły się oskarżenia o niemoralne prowadzenie się z kobietami, pojawiła się informacja nawet o tym, że ten dar stygmatów, który otrzymał, czyli noszenia mistycznego cierpienia Jezusa, u niego akurat to było widoczne, u niektórych świętych nie. Natomiast kiedy sprawdzali tak naprawdę te stygmaty, okazało się, że tam miał przeróżne zarzuty były o to, że on sam sobie powoduje, używając fenolu, czy na przykład korzystając ze starej już jodyny, nawet bandażami próbowali tak naprawdę zasłonić te dłonie, później jakiś lak tutaj zostawić, żeby przez tydzień potwierdzić, czy on sam sobie powoduje te rany. Jak najbardziej Pan Bóg za każdym razem potwierdzał, że ten człowiek nie szkodził sobie na zdrowiu, a jedynie było to działaniem Bożego Ducha. I teraz uwaga. Człowiek, jak oddaje krew na przykład, żeby to nie było szkodliwe dla zdrowia, może oddać załóżmy pół litra na pół roku, raz na 4 miesiące. Wszystko zależy od mocy organizmu, od tego, jakie są przepisy. Natomiast nie wolno robić tego za często, żeby nie było uszczerbku na zdrowiu. Jeśli człowiek straciłby załóżmy 2 litry, wątpię, żeby dało się takiego człowieka odratować, ale oczywiście medycyna bardzo poszła do przodu i myślę, że radzą sobie nawet z przypadkami beznadziejnymi. Człowiek ma od 5 do 6 litrów krwi, jeżeli się nie mylę, w zależności od oczywiście człowieka. Natomiast ojciec Pio przez 50 lat swojego życia, czyli przez 50 lat związanego z oczywiście ze stygmatami, które miał, stracił 3400 litrów krwi. A to oznacza, co jest oczywiście wszystko udokumentowane, to oznacza, że miesięcznie tracił 5,5 litra krwi, co fizycznie jest niemożliwe. Nikt nie byłby w stanie tyle wytrzymać, a jednak Bóg wybrał sobie tego człowieka i pokazał, że będzie żywym znakiem dla świata. 5,5 litra krwi miesięcznie. Nie jest to możliwe. Oczywiście przez to trawiła go gorączka, ponieważ praktycznie nieustannie miał 42 stopnie Celsjusza, gdzie jak ktoś miał taką gorączkę, wie, jak ciężko się funkcjonuje w takiej temperaturze. Natomiast ten przekraczał wszelkie prawa. Był karany bardzo często. Bardzo często był karany. Na przykład nie pozwolili mu spowiadać przez długi czas. Miał taką karę. Ale ojciec Pio reprezentuje niesamowite kapłaństwo. Kapłaństwo, które odkryło, co to znaczy posłuszeństwo Kościołowi katolickiemu. To jest bardzo ważne zdanie. Posłuszeństwo Kościołowi katolickiemu. Ponieważ mieliśmy i mamy wielu bardzo wrażliwych księży, wielu ludzi, którzy, czy zakonników, którzy nie zgadzają się na to, co się dzieje w Kościele, przeżywają to bardzo, chcieliby, żeby było jakoś inaczej, jakoś tak lepiej. I to jest świetna idea. I takich księży mieliśmy mnóstwo. Ale zapomnieli o jednej drobnej rzeczy, o posłuszeństwie. I później oczywiście zły duch zaczyna mącić, wprowadzać jakieś swoje zasady. Ten człowiek odchodzi od kościoła, gubi się, a później już w zasadzie żyje po swojemu i wcale nie według tych idei, które początkowo reprezentował, przeciwko którym się buntował. I takich nazwisk mamy mnóstwo. Swojego czasu głośno było księże międlarze, ksiądz Lemański na przykład, jeden z moich ulubionych księży, ksiądz Fabian Błaszkiewicz, który też świetnie tak naprawdę, genialne konferencje mówił, a teraz jest protestantem ze wspólnotą 4-5 tysięcy osób razem ze swoją kobietą, z którą żyje. Z historii przecież znamy także Marcina Lutra, który sprzeciwiał się odpustom kościelnym, sprzedawaniu odpustów kościelnych, a później sam popłynął i to bardzo mocno. I teraz wracamy tutaj do ojca Pio, czyli wracamy do tego człowieka, który faktycznie był posłuszny. Kiedy miał zakaz spowiadania, nie spowiadał. Ale Pan Bóg tak genialnie obszedł to prawo, że kiedy znowu dostał możliwość spowiadania, okazało się, że otrzymał kolejny dar od Pana Boga, czyli możliwości czytania w ludzkich sumieniach. Przychodzili do niego ludzie, którzy na przykład nie wypowiadali wszystkich grzechów. On mówi, przepraszam, ale ty przyszedłeś mi okłamać? Przecież zrobiłeś jeszcze to, to i tamto. Niesamowita rzecz. Kolejkami trzeba było ustawiać się do ojca Pio. Spowiadał oddzielnie kobiety, oddzielnie mężczyzn. Niejednokrotnie trzeba było czekać nawet kilka dni, żeby można było się dostać do kolejki, do tego człowieka. Dla mnie jeszcze ważne tutaj jest to, że kiedy ktoś mówił, proszę księdza czy ojcze, nie byłem w kościele na mszy świętej, to on wyrzucał takiego z konfesjonału, mówiąc, najpierw pójdź się nawróć, a dopiero później będziesz przychodził i się spowiadał. Bo jeżeli ty nie wiesz, czym jest Eucharystia i tak po prostu sobie ją opuszczasz, nie jesteś gotowy na spotkanie z Bogiem. Niesamowite doświadczenie. W 1939 roku przyszła na świat pewna dziewczynka. Nazywała się Gemma Di Giorgi. I kiedy miała 8 lat, babcia przyprowadziła ją do spowiedzi, do ojca Pio. Urodziła się bez źrenic. A to oznacza, że światło nie docierało do niej. To znaczy, że po prostu nie widziała. Z medycznego punktu widzenia niewiele da się zrobić. Po spowiedzi u ojca Pio i później po przyjęciu Komunii Świętej, kiedy ta dziewczynka mówiła, że niestety już do końca życia nie będzie widziała, ojciec Pio się uśmiechnął i mówi, co też ty, drogie dziecko, opowiadasz? Przecież masz piękne oczy. I uwaga, to też jest udokumentowane, ale ta dziewczynka, Gemma Di Giorgi, zaczęła widzieć, pomimo tego, że nadal nie miała źrenic. Można oczywiście dokopać się do źródeł, żeby jak najbardziej odszukać te informacje, ponieważ ja nie lubię bajek. Natomiast w chrześcijaństwie pewne zasady wydają się niewiarygodne. Kiedy na przykład ojciec Pio miał zakaz wychodzenia z zakonu i ta kara trwała bardzo długo, Pan Bóg też obszedł to prawo. Dał mu dar bilokacji, czyli możliwości bycia w dwóch miejscach naraz. Czyli na przykład komisja siedziała z ojcem Pio w zakonie, żeby tak naprawdę pilnować go nieustannie 24 godziny na dobę, a jak się okazuje, ten sam ojciec Pio potrafił ratować różnych ludzi w różnych częściach świata albo równocześnie mógł sobie pójść do księdza biskupa, żeby z nim porozmawiać. I ksiądz biskup przychodził zdenerwowany, mieliście pilnować ojca Pio, mieliście pilnować tego oszusta, a on przychodzi do mnie na herbatę? I okazało się, że potwierdzone były poprzez relacje różnych świadków, także tych niewierzących, że miał dar bilokacji. Ale to nie jest koniec jego darów. Miał zakaz zbierania funduszy, jakichkolwiek funduszy pieniędzy, a okazało się, że zbudował szpital, który do dzisiaj funkcjonuje, który do dzisiaj można odwiedzić, który jest czynnym szpitalem. Takich historii ojciec Pio ma mnóstwo. Kiedy ojciec Pio miał zakaz odprawiania mszy świętej, Pan Bóg, zresztą to jest niesamowita rzecz, ale za to właśnie, że ludzie po prostu tak go ukarali, za to, że były takie ataki demoniczne i zabronili ojcu Pio odprawiać mszę świętą, później, kiedy już znowu dostał takie pozwolenie, przez wiele lat żadne zdjęcie, które ktoś próbował mu zrobić, nie wychodziło. Wszystkie były rozmazane. Czyli te zdjęcia z mszy świętej, które krążą po internecie, to są zdjęcia albo z początkowych lat jego kapłaństwa, albo dopiero te, powiedzmy, z 2-3 ostatnich lat przed jego śmiercią. To jest niesamowite działanie Boże. Jak Pan Bóg poniekąd chciał ukarać ludzi za to, że w taki sposób traktowali jego świętego, jego człowieka, człowieka tak bardzo mu oddanego. Tutaj chciałbym odnieść się jeszcze do mszy świętej, czyli do najświętszej ofiary, ponieważ ludzie nawet nie tyle przychodzili tutaj, żeby zobaczyć ojca Pio, żeby doświadczyć tego takiego namacalnego cudu, na przykład przywrócenia wzroku czy czegokolwiek innego, ale przychodzili do niego, aby zobaczyć, jak on sprawuje najświętszą ofiarę. To było wyjątkowe, ponieważ ten człowiek szedł na Golgotę. On cierpiał razem z Jezusem. On podczas Eucharystii był ukrzyżowany. Nawet patrząc na najświętszą ofiarę, kiedy podnosił ciało Pana Jezusa, to ludzie widzieli, że on się modli. Nie tylko tyle, że odprawia mszę świętą, tylko że to wszystko dzieje się naprawdę. I teraz uwaga. W dzisiejszych czasach ja mam wrażenie, że to wszystko zostało jakoś przeakcentowane. W wielu parafiach, i myślę, że to będzie Wam bliskie, na przykład ogłoszenia duszpasterskie trwają prawie pół godziny i w zasadzie są o niczym. Kazania księży nieprzygotowanych trwają po pół godziny o niczym. A najważniejszy moment w mszy świętej, kiedy ksiądz podnosi ciało Pana Jezusa, kiedy powinien patrzeć na to ciało, adorować Go i pozwolić ludziom adorować, to wszystko trwa sekundę. Podnosi, dziękuję, rzuca. Zobaczcie, jak to wszystko zostało przeakcentowane. A tak wielu ludzi pragnie zobaczyć tę świętość. Tak wielu ludzi pragnie zobaczyć modlących się kapłanów, nie rzeźników, jak to ktoś kiedyś określił, ale prawdziwie modlących się kapłanów. Kiedyś uczestniczyłem w takich rekolekcjach, było to dla mnie bardzo trudne doświadczenie, ponieważ to były początki mojego kapłaństwa, gdzie jeden z dosyć znanych księży, ale nie chcę tutaj celowo podawać nazwiska, odprawiał rekolekcję w parafii, w której kiedyś akurat miałem okazję być przez chwilę. I ten ksiądz powiedział mi, żebym ja cichutko odprawiał sobie mszę świętą, a on w międzyczasie włączy jakiś sprzęt grający przed ołtarzem i będzie sobie tańczył z ludźmi w kościele. Jak ja to usłyszałem, pomimo tego, że ten ksiądz miał już jakiś staż kapłaństwa, powiedziałem, absolutnie, nie zgadzam się na to. No jak? Najświętsza ofiara, w momencie, kiedy ludzie powinni się modlić, bo ja składam najświętszą ofiarę, Jezus tak naprawdę składa najświętszą ofiarę z siebie, a ksiądz będzie tutaj tańczył przy ołtarzu z ludźmi, ponieważ msza święta to jest coś niewartościowego. I oczywiście tutaj ksiądz dorabiał jeszcze teologiczne pojęcie, ponieważ mówił, że msza święta to nie jest kontemplacja, to jest akcja. I o tym trzeba pamiętać i on będzie w taki sposób uczestniczył w rekolekcjach. Mówię, proszę księdza, to ja wolę nie odprawiać mszy świętej w ten jeden dzień, niż miałbym dopuścić się takiego czynu. I oczywiście nie zgodziłem się na to. Najświętsza ofiara. Polecam też odsłuchać poprzedni odcinek, o którym mówiłem, że msza święta to jest prawdziwa Golgota, prawdziwa śmierć Jezusa i nie można tego lekceważyć. To jest największy skarb Kościoła katolickiego, który mamy i musimy mocno się tego trzymać. Musimy trzymać się łamania chleba, tego testamentu, który zostawił nam Jezus Chrystus. Wróćmy jeszcze na chwilę do ojca Pio, ponieważ nawet papieże bardzo często nie wierzyli w to, że to wszystko dzieje się naprawdę. Pomimo tego, że mieli nieustannie dowody, nadal nie wierzyli. Zresztą tak samo jest i ze współczesnymi. Ile byśmy nie mieli dowodów na istnienie Pana Boga, w zasadzie wszędzie, we wszystkich świętych, w tradycji Kościoła, wystarczyłoby się rozejrzeć, to znajdzie się jakiś przysłowiowy Kowalski, który wie lepiej, bo przeczytał kiedyś jedną książkę albo usłyszał jakąś konferencję na YouTubie i on wie, że Pana Boga nie ma. Tacy ludzie to są ignoranci. Celowo to mówię, ponieważ w kolejnym odcinku postaram się to poniekąd wytłumaczyć. Natomiast Jan XXIII, święty papież Jan XXIII, nie uznawał tego, co tak naprawdę robił ojciec Pio. Mówił, że to jest jedno wielkie oszustwo zakonnika z Pietrelciny. Dopiero, uwaga, papież Paweł VI w 1965 roku, czyli 3 lata przed śmiercią ojca Pio, wycofał wszystkie zarzuty, które były na niego. Dopiero wtedy powiedział, że mamy prawdziwie świętego kapłana. Czyli zwróćcie uwagę na to, że pomimo tej wielkiej bliskości ojca Pio do Jezusa, do Eucharystii, do wszystkich świętych, do całej tradycji Kościoła katolickiego, był wielce posłusznym kapłanem, ale był niezrozumianym i pomimo tego, że ściągał tłumy, ludzie chcieli zobaczyć żywego Boga, to nikt oficjalnie nie wierzył w to, co on przeżywał. To było trudne doświadczenie. Nikt nie wierzył, że to wszystko dzieje się naprawdę. Przez całe życie. Dopiero 3 lata przed śmiercią uznano jego osobę. Zachęcam modlić się do ojca Pio. Jest bardzo skutecznym świętym. Jednym chyba z takich najbardziej aktywnych Kościoła katolickiego. Dlatego pozwoliłem sobie od niego zacząć. Święci przybliżają nas do Pana Boga. Pokazują, że to, czego my też niejednokrotnie doświadczamy, to niezrozumienie, cierpienie, ból, odrzucenie, to, w czym my żyjemy, oni przez to przeszli. Ale tylko w posłuszeństwu Kościoła katolickiego przy łamaniu chleba, czyli przy Eucharystii. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.